A w naszym studium Dawid Jackiewicz, kandydat na urząd prezydenta RP, a były minister także skarbu w rządach Beaty Szydło. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam, witam państwa.
Pamięta pan to studio?
Bardzo dobrze.
Lata temu spotykaliśmy się tu na rozmowach. Próbowałam obliczyć, ile to było lat temu i faktycznie ostatnią rozmowę znalazłam 6 lat. To już był pan wtedy tutaj w studium z Michałem Jarosem, obecnym wiceministrem rozwoju.
Tak, tak. Czas szybko pędzi.
Rozumiem, że pan dobrze pamięta ten moment, te momenty nasze w redakcji.
Pamiętam oczywiście każdy występ w radio, bo zawsze są to jakieś emocje.
To nam miło. I po co to panu? Po co to panu ta kandydatura? Myślę, że wiele osób zadaje sobie to pytanie.
No tak, to jest dobre pytanie. Od niego trzeba takie rozmowy rozpoczynać.
Dlatego rozpoczynam.
Ja myślę, że to jest pytanie, które należy w ten sposób odpowiedzieć. To dla pani, pani redaktor. Miała pani możliwość wyboru, żeby miała pani możliwość postawienia na kogoś, kto nie uczestniczy w tej toczącej się od kilku dekad wojnie, tej plemiennej, czasami tak to jest używane, takie sformułowanie, wojnie pomiędzy dwoma obozami politycznymi. Ona do niczego nie prowadzi. Jest jałowa, bezproduktywna, spory nadal od 20-30 lat są nierozwiązane, ciągle przysłaniają sprawy, które są dla Polaków najważniejsze. Nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne, militarne, bezpieczeństwo życia naszych rodzin, możliwość godnego zarabiania w Polsce, nieskrępowanego prowadzenia działalności gospodarczej, takiego życia, w którym nie musimy się ciągle troszczyć o przyszłość. I tę najbliższą, co za miesiąc, czy będę miał za to zapłacić rachunki, i tę nieco dalszą, czy nie grozi nam nic ze strony wschodniego sąsiada. Otóż dzisiaj ja jestem przekonany o tym, że dopóki ten spór, przepraszam, dopóki prezydent będzie zakładnikiem jednej ze stron sporu politycznego, czyli będzie przedstawicielem albo partii rządzącej, albo głównej partii opozycyjnej, ten spór będzie trwał. A ja daję pani redaktor i wszystkim naszym słuchaczom dzisiaj propozycję. Zagłosujcie na kogoś, kto w tym sporze politycznym nie uczestniczy, bo nie jest zakładnikiem partii politycznej.
Ale co pana wyróżnia od tych 15 już kandydatów? No 14 razem z panem to 15 osób.
To po kolei. Po pierwsze to właśnie, że nie jestem członkiem, ani prezesem, ani podwładnym żadnego prezesa w żadnej partii politycznej. Nikt, jeśli bym został prezydentem, nikt nie będzie mógł mi wydać polecenia. Nikt nie będzie mógł mnie wezwać na Nowogrodzką przykładowo, czyli siedzibę partii Prawo i Sprawiedliwość, i powiedzieć, czego oczekiwałby od prezydenta Rzeczypospolitej. Tak samo pan Donald Tusk jako premier nie będzie mógł zawołać prezydenta, przyszłego prezydenta, i powiedzieć, jakie są jego oczekiwania.
Ale był pan związany z partią Prawo i Sprawiedliwość. Jak już na samym początku powiedziałam, był minister skarbu w rządach Beaty Szydło. Był pan w partii.
Tak,
to jak pan chce odkleić się od tego? Bo nikt nie uwierzy, że nie będzie pan związany z prezesem Jarosławem Kaczyńskim czy z innymi politykami tego obozu.
Odpowiadam, od poglądu się nie odklejam, bo te poglądy są konsekwencją moich życiowych doświadczeń, moich przekonań, mojej wiary. Ja poglądy, jakie miałem 20 czy 30 lat temu, kiedy rozpoczynałem działalność polityczną, takie dzisiaj mam nadal. Natomiast doświadczenie, obserwacja tego, jak funkcjonuje polityka, jakimi mechanizmami rządzi się świat polityki, przekonały mnie do tego, że w tej walce politycznej obozu Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim tych dwóch obozów, uczestniczyć nie chcę, ponieważ jest to spór bezproduktywny, jak już powiedziałem.
A co się wydarzyło, że pan nie chce teraz uczestniczyć w tej kampanii Prawa i Sprawiedliwości?
Ale to nie dzisiaj, to już jest konsekwencja 8 lat bycia poza życiem politycznym, poza Prawem i Sprawiedliwością, poza...
2016 rok, z tego co pamiętam, to 8 lat
nie temu. Nie uczestniczy od tamtego czasu.
Doznał pan metamorfozy, rozumiem.
To jest 8 lat, które były potrzebne, bo wychodząc z tak zwanej bańki politycznej, czyli z tego życia w sprawach, które sobie sami politycy narzucają, troszkę odrealnieni, troszkę w oderwaniu od rzeczywistości, od tych problemów, którymi żyją Polacy, nie dostrzegają tych realnych problemów, którymi na co dzień, z którymi się zmagają nasi rodacy, nasi obywatele, Polacy. I te 8 lat, kiedy zmierzyłem się z działalnością gospodarczą, poznałem dziesiątki, setki ludzi, którzy funkcjonują w sferze gospodarczej, tych mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców, jednoosobowe działalności gospodarcze, przedstawicieli wolnych zawodów, to zwłaszcza oni pokazali mi, jak dalece jest to, co deklarują i robią politycy, od tego, czego rzeczywiście Polacy potrzebują, żeby swobodnie rozwijać swoje, budować swoją zamożność, żyć bezpiecznie, kształcić swoje dzieci i cieszyć się życiem. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, doświadczenie 20 ponad lat w polityce, plus doświadczenie życia poza polityką, zwłaszcza w sferze gospodarczej, wśród ludzi
jako
kreatywnych.
Jako wiceprezes zarządu spółki Orlen.
Jest się, nie tylko, bo ja też prowadzę własną działalność gospodarczą od wielu lat. Więc to, pani redaktor, jest naprawdę wiedza, która przynosi, wyróżnia mnie spośród wielu różnych kandydatów. Ja rozumiem, jak funkcjonuje samorząd terytorialny, ponieważ byłem wiceprezydentem Wrocławia. Wiem, jak działają struktury europejskie.
Pamiętamy jeszcze byłem... za czasów Rafała Dudkiewicza.
Tak, dawne lata, ale te 3 lata rzeczywiście współrządziliśmy Wrocławiem i to był bardzo dobry okres w życiu naszego miasta, w przeciwieństwie do późniejszych lat. Byłem w Parlamencie Europejskim, wiem, jak funkcjonuje dzisiaj, w ogóle jak funkcjonuje Parlament Europejski i struktury europejskie.
Faktycznie ma pan spore doświadczenie.
Byłem ministrem Skarbu Państwa, wiceministrem Skarbu Państwa.
Potem zarządzał kilku fundacji.
To nie jest tutaj jakaś próżność, ona przeze mnie nie przemawia, bo mam w sobie dużo pokory, ale jednak kiedy patrzę na kandydatów na prezydenta, to wydaje mi się, że muszą mieć coś więcej niż tylko chęć, muszą mieć doświadczenie.
Ma pan to więcej,
mam
rozumiem.
To doświadczenie, pani redaktor,
dobrze.
I jestem w stanie zaproponować coś Polakom, czego kolejni kandydaci nie zaproponują. Spokój, rozwagę i rozwiązywanie problemów.
A ma pan jeszcze znajomych w PiS-ie?
Wszędzie mam znajomych.
Odradzali PiS-ie, panu? Czy zachęcali, czy... Dopingują panu, jak te relacje wyglądają.
Dzisiaj jest tak, że jedna i druga partia przygląda się z zainteresowaniem, zaciekawieniem. Mm-hmm. Czasami padają słowa krytyki, jakiejś takiej obawy może, że to jest wymierzone w jeden lub w drugi obóz polityczny, czyli ludzie z PiS-u mówią, no będziesz odbierał poparcie naszemu kandydatowi. Ludzie z Platformy mówią, no to jest jakaś agenda Jarosława Kaczyńskiego. To wszystko bzdury. Panie redaktor, ja jestem niezależnym kandydatem i nie mam... Nic wspólnego z decyzjami partii politycznej.
Ja już to słyszałam od wszystkich kandydatów. Na razie miałam ich trzech na urząd prezydenta i mówią, że każdy jest niezależny. Tak.
I nie są członkami partii politycznej?
No, zgadza się, mówią, nie są. No, między innymi Karol Nawrocki był naszym gościem.
No nie, nie żartujmy. Obywatelski.
No dokładnie. Ale faktycznie nie żartujmy i skupmy się na słowach polityków PiS. Zna pan takie osoby jak europoseł Annę Zalewską, było minister edukacji.
Oczywiście znam.
Europosła Michała Dworczyka, byłego szefa KPRM-u. To... Byli niedawno moi goście w audycji. Posłuchajmy, co sądzą o pana starcie.
Staram się zrozumieć. Dawid Jackiewicz chyba za wszelką cenę chce jednak być w polityce, chce pokazywać swoją siłę, a tak zwyczajnie to po prostu będzie szkodził niezależnemu kandydatowi i jednak wolałabym, żeby Dolnoślązacy koncentrowali się wokół Karola Nawrockiego.
Dawid Jackiewicz bez wątpienia jest politykiem znanym, zwłaszcza u nas na Dolnym Śląsku we Wrocławiu i myślę, że będzie mógł się cieszyć w regionie sporym poparciem, czy jego kandydatura sporym zainteresowaniem. Natomiast trzeba też pamiętać, że w ostatnich latach nie brał udziału w tej najbardziej aktywnej polityce. Był bez wątpienia przez wiele lat niezwykle ważnym politykiem Zjednoczonej Prawicy. Czy bez wątpienia jest to bardzo sprawny polityk i porządny człowiek.
Jaka refleksja po tych słowach? Chce pan szkodzić kandydatowi niezależnemu? To mówił pan, że takie głosy się pojawiają.
Za te miłe słowa wypowiedziane przez pana Michała Dworczyka.
Faktycznie, pana posła, ja też się zaskoczyłam, że bardzo ciepło panu mówił.
Mogę tylko podziękować, choć nie jesteśmy jakimiś bliższymi znajomymi, no ale rozumiem, że ta ocena jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo miła. Natomiast jeśli chodzi o słowa pani poseł Anny Zalewskiej, która nieco krytycznie się odniosła, to powiem tak. No, pani poseł Zalewska nie bardzo widzi możliwość funkcjonowania na scenie politycznej poza Prawem i Sprawiedliwością. Ja tę możliwość widzę. Ja widzę, zgodnie zresztą z tym, o czym mówią najnowsze badania podane przez Rzeczpospolitą, prawie 1/3 Polaków oczekiwałaby, że powstanie jakaś nowa partia polityczna, która jest bardziej adekwatna do ich oczekiwań, czyli nie uczestniczy w tej plemiennej wojnie. Jeszcze raz powiem, panie redaktor, nie uczestniczy w tej wojnie. Ta wojna wyniszcza nasze potencjał.
To będzie na szyldzie naszej rozmowy, ale Rzeczpospolita podaje także sondaż United Service i wskazuje, że ma pan poniżej 1% poparcia.
No tak, to dopiero rozpoczynamy. Ja zgłosiłem w ubiegłym tygodniu komitet wyborczy. Teraz zbieram podpisy. 100 tysięcy podpisów to jest duże wyzwanie.
Jakie środowiska pana popierają? Skoro Prawo i Sprawiedliwość jest w tej materii podzielona na pewno, to konkretne nazwiska. Kto będzie popierał pana?
Mam nadzieję, że obywatele. Potrzebuję 100 tysięcy podpisów obywateli, którzy popierają.
Ale potrzebne są twarze jednak, wie pan o tym.
Nie,
twarzą
jest prezydent. No,
będzie pan w przyszłości, ale teraz musi ktoś pokazać, że to będzie pan rekomendował.
Nie, panie redaktor, w wyborach na prezydenta mamy...
Wiara w studiu Radio Rodzina, tym bardziej nam konieczna.
Dziękuję. Mamy kandydatów. Oni, to są wybory personalne. Wskazujemy kandydata. On musi umieć odpowiedzieć na pytania wyborców dotyczące programu, jego pomysłu na rządzenie krajem. Tutaj nie można się zasłaniać swoimi ekspertami, czy jakimiś tam członkami komitetu.
Ale ktoś panu podpowiedział pewnie. Ktoś wspiera pana kandydaturę.
Wspierają mnie ci obywatele. Już 1600 podpisów złożyłem pod tym wnioskiem, który potrzebny był do zarejestrowania komitetu. Teraz zbieramy 100 tysięcy. Apeluję i proszę o wsparcie mojej kandydatury. Tych wszystkich, którzy chcieliby, żeby w polityce zaistniała nowa jakość. Nowa jakość polegająca na tym, że prezydent jest rozjemcą, jest przedstawicielem, takim rzecznikiem interesu obywatela, a nie uczestnikiem tej wojny, która niczego nie rozwiązuje. Nie chcecie, drodzy obywatele, nie chcecie pogłębiać tego sporu, postawcie na człowieka, który nie musi w tym sporze uczestniczyć. Co więcej, ma na tyle duże doświadczenie, że wie, jak w tym sporze nie uczestniczyć, a rozwiązywać problemy. I to jest mój apel. Mam nadzieję, że wyborcy docenią taką możliwość. Zresztą nie od dzisiaj taka potrzeba na scenie politycznej jest. W każdych niemalże wyborach pojawia się jakaś trzecia siła. Mówię o wyborach prezydenckich. Jakiś trzeci kandydat. Wyborcy wierzą w to, że jest to szansa na wprowadzenie nowej jakości. Często to się nie udaje. Ale często dlatego, że wybierano celebrytów. Taki na przykład pan Kukiz to celebryta. Taki pan
No teraz wydawało się, że pan Stanowski będzie miał szansę, jednak na trzeciej plansuje się ciągle pan Mentzen z Konfederacji.
No to stąd mój apel. Jeśli chcemy, żeby ta trzecia siła zaistniała, postawcie na kogoś, kto nie jest celebrytą, drodzy państwo, tylko na kogoś, kto jest merytorystą i ma doświadczenie i gwarantuje, że nie musi się słuchać żadnych prezesów partii politycznych.
Kiedy program? Tak, i co w nim będzie zawarte?
Program przede wszystkim odwołuje się do rozwiązywania problemów, które dzisiaj w Polsce mamy. On jest podzielony na trzy bloki. Pierwszy dotyczy ustroju. Trzeba wprowadzić takie zmiany ustrojowe, które spowodują, że ten permanentny konflikt, widoczny na przykład w wymiarze sprawiedliwości...
Ma pan pomysł, ja będę dopytywała, jak go rozwiązać? Reset konstytucyjny, okrągły stół...
Uważam, że gdyby nasi wyborcy powierzyli mi Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, w pierwszym miesiącu swojego funkcjonowania zwołałbym przedstawicieli rządu i parlamentu na specjalne posiedzenie, w trakcie którego postawiłbym bardzo jasne warunki. Mm-hmm. Rozpoczynamy pracę nad nową konstytucją. Tak, aby za 2 lata, w 30-lecie obowiązywania tej konstytucji, Polacy mogli uchwalić w drodze referendalnej nową konstytucję, która eliminuje wszystkie te patologie, których mieliśmy doświadczenia, te pookrągłostołowe patologie, z którymi się dzisiaj nie możemy poradzić. Jest potrzebne uporządkowanie sytuacji, bo gmatwamy się w takie potężne spory, zwłaszcza dzisiaj, kiedy za wschodnią granicą toczą się tak strasznie dramatyczne wydarzenia. Nie mamy czasu i będzie to wyjątkowym brakiem odpowiedzialności, jeśli będziemy dalej brnęli w ten spór. Mm-hmm. Tak, coś na
ustrój?
Kształt resertu.
Dwa?
Ustrój. Dwa to gospodarka. To jest rzecz, która wychodzi... To jest oczywistą oczywistością, jak mawiali klasycy. Oczywiście, że dla Polaków najważniejsze poza bezpieczeństwem jest to, żebyśmy mieli możliwość godnego życia. Martwimy się o drożyznę, martwimy się o rosnące koszty energii, o te wszystkie problemy. Są na to rozwiązania. Uwaga, tutaj zaznaczę bardzo wyraźnie, pani redaktor. Jeśli któryś z kandydatów mówi, że on jutro obniży ceny energii, to sobie robi żarty z wyborców i z obywateli. Proszę na to zwracać uwagę. Proszę punktować takich kandydatów. Czymś innym jest, jeśli prezydent czy kandydat na prezydenta mówi tak. Ja poprzez działania i prerogatywy, które ma prezydent, zmuszę rządzących, a ma takie możliwości, żeby szybko wypracowali sposób na przykład obniżenie kosztów życia codziennego. Trzecia sprawa, bezpieczeństwo.
A jeszcze, co sądzi pan o nowym planie gospodarczym premiera Donalda Tuska, skoro jesteśmy tutaj w obszarze gospodarki?
Bardzo uważnie przysłuchiwałem się.
To 650 miliardów złotych.
To jest troszkę żart.
To nierealne.
Już powiem, o co chodzi. To jest zagranie PR-owo-propagandowe, zwłaszcza ten akcent z panem Rafałem Brzoską. Mm-hmm. Dziwię się, że pan Rafał Brzoska się zdecydował na takie wyzwanie, bo jak znam życie polityczne...
To jest challenge.
To jest ogromny challenge.
Jeżeli rząd wprowadzi z jego pomysłów,
gdybym
to będzie
się panem
sukces.
Rafałem Brzoską, zrobiłbym...
Może pan być.
Odbiłbym tę piłeczkę w taki sposób, powiedziałbym, panie premierze Donaldzie Tusk, jeśli rzeczywiście...
Ciekawe, że taka osoba ma przygotowywać rekomendacje do zmian deregulacyjnych w polskiej gospodarce.
Żart, to jest żart. Po pierwsze, panie redaktor,
zamiast
Brzoska
parlamentu.
Brzoska mógłby dzisiaj powiedzieć bardzo prostą rzecz. Chce pan, panie premierze, naprawy sytuacji polskich przedsiębiorców? Proszę prowadzić takie regulacje, które nie pozwalają zachodnim koncernom nie płacić w Polsce podatków i transferować zyski poza granice naszego kraju. 650 miliardów, czy też 700 miliardów, bo tu były różne... szacunki. To jest
ambitny plan, ale nierealny
potrzeb,
pana zdaniem.
Dlatego, że już sama transformacja polskiej energetyki w ciągu najbliższych 15 lat wedle szacunków rządowych oraz na przykład polskich sieci elektroenergetycznych kosztować będzie 1,5 biliona złotych. A pan premier mówi, że 650 miliardów przeznaczą na wszystkie inwestycje w Polsce, czyli 1/3 tej kwoty na wszystkie inwestycje. Po drugie, mamy przecież procedurę nadmiernego deficytu w związku z powyższym. Skąd te pieniądze, panie premierze? Jeśli podaje pan takie kwoty, to proszę pokazać źródło ich finansowania i chociaż w przybliżeniu termin realizacji tych inwestycji. Pan premier rzucił takie hasło. Druga elektrownia jądrowa. Za ile? W jakiej technologii? kiedy i w którym miejscu. Panie premierze, nie wystarczy rzucać haseł, w które niestety niektórzy uwierzą, tylko trzeba podawać konkrety. To nie miało nic wspólnego z planem gospodarczym, to było potężne zagranie PR-owe, tak? I kampanią pana Trzaskowskiego.
Trzeci punkt, mówił pan o bezpieczeństwie.
Trzecia to jest bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo jest dzisiaj jedną z najważniejszych rzeczy. No, mamy wiele pomysłów, będę je odsłaniał, ale może dzisiaj powiem chociażby o jednym. Tak? Musimy zmienić sposób nadzorowania polskiej armii. Mamy na przestrzeni ostatnich 20-30 lat bardzo poważny.
Ilu żołnierzy dzisiaj składa się Armia Polska?
No mamy prawie 300 tysięcy.
206 tysięcy wczoraj mówił Kosiniak-Kamysz.
Nie wiem, czy on wie, o czym mówi. Wydaje mi się, że mamy większą armię, dlatego że doliczamy do tego jeszcze wojska.
Może pewnie mówił o żołnierzach zawodowych.
Może mówił o zawodowych. I teraz popatrzmy na to w ten sposób. Jeśli mamy sytuację, w której nadzór cywilny nad polską armią spowodował, że politycy, często pojawiający się w Ministerstwie Obrony Narodowej z przypadku, że ci politycy nie wiedzą, jak funkcjonuje armia, ale bardzo realnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, czyli wtrącają się w procesy, które powinny pozostać w rękach specjalistów, czyli polskich generałów, sztabu generalnego, ludzi, którzy całe życie kształcili się w tej materii. Nadzór jest potrzebny, ale nadzór nie oznacza, że będziemy się z polityką wtrącali w sposób uzbrajania polskiej armii, procesy decyzyjne, opracowywanie strategii obronnych. Musimy bardzo wyraźnie nad tym popracować, ponieważ ze wszystkich źródeł, a rozmawiałem z wieloma osobami, mamy dzisiaj bardzo nieefektywny sposób zarządzania polską armią.
A pana wizja współpracy z Donaldem Trumpem?
No to jest rzecz oczywista dla każdego, kto myśli o przyszłości państwa. Donald Trump, jego administracja i Stany Zjednoczone.
Dla pana kontrowersyjne nie jest to ostatnie jego zapowiedzi, wysiedlenie migrantów.
To, co robi Donald Trump w polityce swojego kraju i jak wewnętrznie rozgrywa pewne sprawy, jakby nie podlega moim komentarzom, to jest ich wewnętrzna sprawa obywateli Stanów Zjednoczonych, jak oni komentują i oceniają politykę swojego prezydenta. W relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi musimy brać pod uwagę dwie rzeczy. Nasz główny gwarant bezpieczeństwa w tej części Europy czy też świata. I tutaj musimy budować te relacje. Co więcej, musimy zmierzać do tego, żeby więcej wojsk amerykańskich było stacjonowało na terenie Rzeczypospolitej właśnie dla naszego bezpieczeństwa. Po drugie, jeden z głównych partnerów handlowych, musimy budować te relacje i wykorzystywać to, że mamy szansę zbudować szczególnie dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, w przeciwieństwie do niektórych krajów europejskich, takich na przykład jak Niemcy, które przeżywają kryzys w relacjach amerykańsko-niemieckich.
Powiedział pan, że nie chce brać udział w wojnie światopoglądowej. Jest pan konserwatystą, przynajmniej tak pan mówi o sobie. Aborcja.
Ja osobiście nie zgodziłbym się nigdy na dokonanie aborcji, ale to jest mój pogląd.
Czy potrzebne nam jest powrócenie do kompromisu z 97 roku, czy być może jakiś nowy kompromis?
Potrzebny jest kompromis, ewidentnie.
Ale jak?
I to jest tak. Ja, droga pani redaktor i drodzy państwo, mam w tej materii swoje poglądy, one są znane od wielu lat. Ale rolą prezydenta nie jest to,
ale
żeby
musi mieć
narzucić
twardy kręgosłup moralny.
Tak, oczywiście. Ale nie może narzucić takiego układu, czy takich regulacji, czy też takiego
To jest oczywiste, ale ja chciałabym poznać.
Ale tylko dokończę, bo to jest istotne. Który spowoduje, że część społeczeństwa będzie zadowolona, ale druga część społeczeństwa będzie wyjątkowo źle potraktowana. Nie mówię tylko o kwestiach aborcji, o wszystkich kwestiach światopoglądowych. Dlatego potrzebny jest kompromis. I ten kompromis jednych zadowoli, drugich nie zadowoli, ale będzie jakąś próbą zakopania tego toporu wojennego, który mamy w Polsce. Bo jesteśmy wszyscy w kraju uprawnieni do tego, żeby nasze racje były reprezentowane. Więc kompromis, powrót do kompromisu być może będzie, nie wiem czy takiego, w jakim kształcie mieliśmy do tej pory do czynienia.
Ale jakiegoś, ale rozumiem, potrzebny. Nowego. W jaki wynik pan celuje?
Taki, który pozwoli objąć funkcję urząd prezydenta.
Czyli ile procent?
51 chociażby.
W drugiej turze.
Pierwsza tura jest
nierealna. A komu przekaże pan głosy ewentualnie, gdyby...
Mam nadzieję, że nie będę musiał. Jeśli ktoś przekaże, to może mi. Droga pani, ja jestem realistą.
Nie zrezygnuje pan? Będzie pan walczył do końca?
W polityce, a tego się nauczyłem na 100% przez te prawie 30 lat, w polityce ważna jest wiara w to, co się robi, i determinacja. Nie zawsze się udaje, ale determinacja. Jeśli powtórzymy pewne czynności wiele razy, będziemy polepszali swoje działania, to wreszcie, a tego przykładem są główni politycy na scenie politycznej dzisiaj. I Jarosław Kaczyński, i Donald Tusk zaczynali 30 lat temu, byli nieznanymi nikomu parlamentarzystami. Ale proszę zobaczyć, konsekwencja w ich działaniach doprowadziła ich tam, gdzie są dzisiaj. Ja wierzę w to, że determinacja, wiara w to i pomysł może przynieść sukces. Będę to robił tak długo, aż uda mi się wprowadzić na scenę polityczną takich polityków lub taką partię, która będzie alternatywą dla rozwrzeszczanych, kłócących się polityków PiS-u i Platformy.
Skąd środki na kampanię?
Z wpłat od darczyńców. To zgodnie z regulacjami prawnymi na fundusz wyborczy każdy obywatel ma prawo wpłacić środki i mam nadzieję, że te środki wpłyną. Wiele osób zadeklarowało, że ma taką wolę i chęć, żeby wesprzeć moją kampanię. Bardzo na to liczę. Bardzo wszystkich pozostałych państwa zapraszam i zachęcam do tego, żeby kampanię niezależnego kandydata, autentycznie niezależnego kandydata wesprzeć.
To na koniec, bo na to czekają pewnie słuchacze na Radia Rodzina. Propozycja dla rodzin, dla Dolnoślązaków od Dawida Jackiewicza, kandydata na urząd prezydenta RP.
Drodzy państwo, głosujcie na takiego kandydata, który daje gwarancję merytorycznego podejścia do spraw zarządzania naszym państwem. Prezydent nie ma bardzo wielkiego wpływu na to, co się dzieje w państwie. Oczywiście jest to w gestii rządu, ale ma takie narzędzia, które pozwolą wywierać wpływ. Te narzędzia mogą spowodować, że sprawy polskiej gospodarki ruszą do przodu. To znaczy, polscy przedsiębiorcy przestaną być traktowani w Polsce. Wszyscy, i ci najmniejsi, i ci duzi, i średni, przestaną być w Polsce traktowani jako potencjalni oszuści. Uprościmy procedury, uprościmy system podatkowy, wprowadzimy deregulację, wprowadzimy wsparcie dla nowych technologii, wprowadzimy wsparcie i równe szanse dla polskich przedsiębiorców, bo od polskiej gospodarki zależy realizacja wszystkich innych programów w Polsce. Jak nie będzie pieniędzy, a pieniądze biorą się z rozkręconej, rozhulanej gospodarki, to nie będzie programów na podniesienie płac w budżetówce dla nauczycieli, dla lekarzy, na budowę dróg, mostów, obronę narodową itd., itd. Postawcie na kandydata, który stawia na gospodarkę. Od tego się bierze powodzenie i pomyślność wszystkich innych planów.
I tu stawiamy kropkę. Dawid Jackiewicz, kandydat na urząd prezydenta. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w studiu na Radio Rodzina.
Dziękuję bardzo.